Wolna antena. Radia Wnet.
Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet, czwartek, 11. Proszę Państwa, dzisiaj mamy bardzo ważnego gościa i bardzo ważne sprawy. No, w dodatku Stefana, pan Stefan, pan mecenas, Stefan Hambura. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan mecenas właśnie wylądował na lotnisku ze Strasburga, a więc będziemy mieli najświeższe wiadomości z samego centrum, nie wiem jak to powiedzieć, centrum śmierci czy centrum życia. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy w naszych relacjach. Ale państwo wiecie, znacie, wielokrotnie słuchaliście pana mecenasa. Jest na takim jednym z najtrudniejszych frontów polsko-niemieckich. I pan mecenas od lat już, jako wybitny znawca tematu, dobrze przygotowany, właśnie chodzi o to, żeby polscy dyplomaci, polscy działacze, polscy dziennikarze, wszyscy ci, którzy zajmują się sprawami zagranicznymi, nie tylko znali perfekt języki, perfekt, super, muszą znać, ale również znali temat, żeby było to pogłębione. Wtedy Polska uzyska to, co, albo częściowo uzyska to, co, o co walczy. Inaczej nie ma mowy. Panie mecenasie, my trochę o panu wiemy. Tak, ja może więcej, przeciętnie ludzie już też. Ale proszę nam powiedzieć, no kto pan jest, skąd pan się wywodzi? Pan jest prawnikiem, ale jak to się zaczęło? Gdzie?
Zaczęło się w Gliwicach w 1961 roku, dokładnie 19 marca, godzina 8.30, jak sąsiedzi szli do kościoła, to się urodziłem.
No proszę, jaka precyzja. I dalej potem?
Ta precyzja nie pochodzi ode mnie, tylko od mojej mamy mojego taty.
Mama jest najważniejsza. I dalej, Gliwice. No więc dla mnie Gliwice to centrala metali nieżelaznych i tych artykułów. Tam byłem kiedyś zaopatrzeniowcem, jak w stanie wojennym. No ale to piękne miasto. Ale Gliwice, była pana szkoła, a potem?
No, a potem wyjazd do Niemiec w 1978 roku. Miałem 17 lat.
Pojechał pan do Niemiec i tam pan był w szkole, czy już na studiach?
Tam dopiero robiłem maturę. Mhm.
Czyli stąd ten niemiecki perfekt. A potem gdzie w Niemczech?
A potem studia w Bonn.
Bonn.
Później...
Małe, ciepłe miasteczko.
Inaczej, to były czasy Bońskiej Republiki. I ona się różni od tej obecnej, no niestety już, Berlińskiej Republiki. Tak?
No teraz to jest wielki kraj. Tamten kraj był jednak połową tylko tego, co jest.
No nie całkiem połową.
Trzy czwarte, tak.
No ale Niemcy też w pewnym stopniu po berlińsku, tak częściowo po prusku, zaczęli znowu wierzyć w siebie. A tak tam było skromnie.
Ale wychowywał się pan w rodzinie polskiej, tak?
Do niemieckiej.
Niemiecko-polskiej.
Wyjeżdżałem do Niemiec w ramach pochodzenia niemieckiego.
Rozumiem. Ale studia to już był wybór prawa, czy coś jeszcze przedtem?
Nie, to prawo. Prawo, tak.
Niemieckie prawo, jak zdołałem się czasem tam zorientować, to jest ogromna ilość dokumentów. No, byłem kiedyś takiego prawnika w Hamburgu z kolegą jachtsmanem, tam popłynąłem jachtem i podziw wprost wzbudzał dokumentacja i to, co ten prawnik tam przygotowywał. Czy pan uważa, że niemieckie prawo jest jeszcze bardziej obciążone taką biurokracją, przepisami niż polskie? Czy to jest trudne, straszne, nie do ogarnięcia, czy jest prostsze?
Bym powiedział, prawo tu i tu trzeba ogarnąć, ale mentalność się różni. Bo jak w Niemczech pan powie nie dalej, tylko tu, stop, halt, no to okay. Niemiec tak zwany...
Uzna to
i będzie mu bardzo trudno. Chyba, że teraz już jest taki inny Niemiec pochodzący z krajów arabskich i tak dalej, to już jest inszość. Ale jeżeli mówimy to, o czym tutaj pan wspominał, no to jest inaczej. A w Polsce tak każdy się zastanowi, Holender. jest zapisane, ale może uda się to jakoś obejść, mamy jakąś furtkę.
Tam jest litera prawa podstawą, ale czy ci...
Ale była też złą podstawą ta litera prawa, bo w literę, no w imieniu prawa też i zgodnie z prawem mordowano, także tu zdajmy sobie z tego sprawę.
Ale chodzi mi teraz o obecne nastawienie, czy ta grupa zawodowa, która jest związana z egzekwowaniem prawa, wymiarem sprawiedliwości, porównując ją do polskiej, jakby pan to określił? Nasi wieśli się buntują, z jednej strony boją się tych zmian, stąd te wszystkie perturbacje, które się toczą, a trzeba to zrobić, tak przynajmniej ja uważam i jednak rządzący obecnie konsekwentnie to wprowadzają. A jak jest w Niemczech?
Ja podam może taki prosty przykład. Jako adwokat reprezentuję strony w sądach. I jak idę do sądu w Niemczech, to jestem jedną ze stron. Albo pozywam, jestem pozwany i tak dalej, albo reprezentuję oskarżonego. I wtedy, jak jest rozprawa, to podczas tej rozprawy siedzimy wszyscy. Tak? Rozmawiamy, sąd pyta, oskarżony, czy strona pozywająca, czy pozwany siedzi też, rozmawiamy rzeczowo, wymieniamy się argumentami. A tutaj, co mnie tak, bo tu również występuję przed sądami w Polsce, jako
adwokat,
jako Rechtsanwalt, ale oczywiście jako adwokat tłumacząc to na polski, bo świadczę usługi transgraniczne, tak? Jeżeli tu występuję w sądach w Polsce, to zawsze jak się zwracam do sądu, muszę wstać. To jest dla mnie niezrozumiałe. Miałem taki przypadek, gdzie no wręcz przewodniczący składu sędziowskiego czy sędzia w ten sposób próbował wyprostować mojego mocodawcę. Tak? Proszę wstać i tak dalej. Czy pani nie wie i tak dalej. I to jest, bym powiedział, uważam, trochę uwłaczające. Jesteśmy w sądzie, oczywiście w majestacie prawa, państwa, ale każdy wie. I tu nie trzeba jeszcze dodatkowo prostować czy podnosić strony, nawet pełnomocników zawodowych, tylko dlatego, że tak sędziowie sobie tego życzą. Nawet nie sprawdzają, czy jest to gdzieś zapisane. Tylko jest taki zwyczaj. Jeżeli to jest zwyczaj, myślę, że warto ewentualnie ten zwyczaj zmienić, bo to tutaj nam tego nie potrzeba. Bo to jest, pokazuje się tę moc tego sądu, ale ja bym chciał, żeby ta moc była na argumenty.
Wyroku.
Tak, a nie na gesty.
A czy to jest jakaś tradycja tego niewstawania w Niemczech? Zawsze tak było? Czy to oni to zmienili? Jak pan długo pracuje,
jak długo pracuję,
jest ta większa taka demokracja i nie potrzeba takich pozornych różnych ruchów wykonywać. No u nas, ja bywam, bo mamy też sprawy różne sądowe, zawodowe, dziennikarskie, w sprawie różnych ludzi, więc ja też obserwuję bardzo różnych sędziów. No, miałem ostatnio do czynienia z panią sędziną, bardzo taką i mądrą, i fachową, i w orzeczeniu, które ona napisała, to wszystko wyszło, bo to naprawdę była dopracowane to orzeczenie. To była sprawa naszego kolegi, którego skrzywdzono bardzo, no to wnikliwie badała i zrobiła. Więc są takie pocieszające wyniki. Ale z drugiej strony jednak jest jakaś taka ocena, że ta grupa, ja nie chcę ich nazywać brzydko, związana z sądami, ona się tak wyalienowała w Polsce, że ona ma coś takiego, że nie rozumie, że miejsce ich to jest takie jak wszystkich ludzi. Oni mają pewien zawód, prawda? Pan jest adwokatem.
Tak.
Pan broni tych swoich klientów.
Bronię, pan... reprezentuje, nie zawsze bronię, czasami przychodzę do ataku.
Musi pan po prostu wywiązać się z obowiązku prawdy.
Tak.
No i to jest u podstaw. Adwokat oczywiście musi bronić tego swojego maksymalnie klienta. Ale proszę powiedzieć, dlaczego pan właśnie wziął się za te wszystkie sprawy obrony Polaków, polskich spraw? Jak to się stało, że pan kształcony tam, znający prawo, no dzięki Bogu, no bo to jest bardzo dobre dla Polski, że ktoś jest tak mocno i dobrze przygotowany. Ale Czy to się stało w sposób jakiś taki emocjonalny, sentymentalny, czy logiczny? Czy widział pan jakąś niesprawiedliwość i wtedy pan w to wkroczył? Bardzo byłbym ciekaw.
Ja bym może jeszcze tu cofnął się, bo po tym, jak się przesiedliłem do Niemiec z rodzicami i bratem, mój brat obecnie jest lekarzem we Francji, zauważyłem, że ta polskość jest tak trochę sekowana w Niemczech. Szedłem kiedyś z bratem na ulicy w Niemczech, rozmawialiśmy sobie po polsku. To była chyba początek lat 80. i ktoś tam za nami huknął donośnie: Hier ist Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen. Mm. Tu są Niemcy, tak, tu się mówi po niemiecku. Mm. Ja tak wypatrzyłem, mówię, dziwne.
Zaczepka.
Ale to nie była zaczepka, bo ja zawsze uważałem, że znajomość języków to jest bogactwo. Mam trójkę dzieci i jak dzieci się urodziły, to było tak, że podzieliliśmy się tymi zadaniami. Jeden z rodziców rozmawiał po polsku, drugi po niemiecku, bo uważam, że coś takiego, język od razu u kolebki, tak?
Tak.
Dany na całe życie, to rozwija i pozwala na to, żeby dzieci później jeszcze szerzej szły w świat niż my. I to jest, myślę, to powinno leżeć u podstaw, taki rozwój. I dlatego ja zawsze uważałem, że ten język polski to jest taki, to jest to, co mam i co zostało mi dane. I to też sam pielęgnowałem. Nigdy uważałem, że nauka polskiego, korzystanie z języka polskiego to jest moim tak zwanym dodatkowym atutem, bo prawników, adwokatów jest bardzo wielu. Jak w połowie lat 90. czy na początku lat 90. to mówiłem moim kolegom po fachu, jeden ostatnio to wspominał, że w Niemczech niektórzy wtedy, w latach 90., niektórzy adwokaci dorabiali jeżdżąc na taksówkach, to nie mógł w to uwierzyć. A teraz niestety staje się to też rzeczywistością w Polsce, tak?
Tak.
I jak mówię, ta polskość, ten język polski to był dla mnie dodatkowym atutem takim, który mnie wyróżniał i z tej dużej grupy kilkuset tysięcy prawników, adwokatów, gdzie mogłem powiedzieć, jeszcze rozmawiam po polsku, znam polskie realia i tutaj mogę dodatkowo pomóc i się wyróżnić w tym sensie.
A pana paszport, pana w tej chwili, pan jest, ma podwójne obywatelstwo? Czy...
Tak, polskie i niemieckie.
Polskie i niemieckie. To ułatwia?
Ułatwia, ale też utrudnia. To zależy, kto chce ułatwić, a kto utrudnić. I także to.
Ale czy, nie wiem, czy tak mogę zapytać, ale czy spotyka się pan z tego powodu, tego polskiego obywatelstwa, z jakimś jednak takim rezerwą w sądzie na samym początku, jak sędzia widzi, z kim ma do czynienia, czy nie?
Sędzia nie wie, z kim ma do czynienia, czy mam polskie, czy mam niemieckie.
Aha.
Ale często tutaj, będąc w Polsce...
Aha. To odwrotnie działa.
Jest inaczej. Aha. Także, ale
jakaś nadgorliwość sędziego występuje.
Tak, ale to jakby daję sobie z tym radę.
Tak. No właśnie, jak pan sobie daje radę? Zacznę o pana od takich trudnych spraw, jak sprawa smoleńska. Prawda, Walentynowicz, był pan bardzo aktywny w tym czasie. Jest pan chyba nadal, prawda?
Tak, tak.
Pełnił pan rolę pełnomocnika dalej?
Tak, nadal pełnię i właśnie teraz też na ostatniej rozprawie, to chyba było tak kilka dni temu, jest taki, bym powiedział, pewien sukces, bo od dawna zabiegałem w procesie przeciwko Tomaszowi Arabskiemu i innym. Jeszcze tam dodatkowo osoby siedzą na ławie oskarżonych o to, żeby został przesłuchany były premier Donald Tusk jako świadek. No i teraz udało się. Sąd już wyznaczył termin na przesłuchanie Donalda Tuska jako świadka W tym procesie jest to 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 10, sala numer 200.
Otwarty?
Sąd okręgowy w Warszawie na Solidarności.
Na ulicy Solidarności, czy te główne, główne wielkie, wspaniałe gmachy.
Także zapraszam i gdyby ktoś chciał przyjść jako publiczność, to trzeba się odpowiednio wcześniej zgłosić, bo myślę, że sala będzie pełna.
Tak.
Jeżeli pan były premier Donald Tusk potwierdzi swoją obecność w tym dniu, bo być może, że wtedy gdzieś będzie musiał wylecieć, ale wtedy damy sobie radę z następnym terminem.
Ma już świadomość terminu. Natomiast druga sprawa, taka szalenie trudno, którą pan też dotykał, dzieci polskie, zabieranie polskich dzieci. Jak można by określić stan prawny w tej chwili, w tej kwestii? Co się udało załatwić? Co jest najtrudniejsze?
Sprawą dzieci Jugendamtów zajmuje się już od kilkunastu lat. I to jest taka trochę droga przez mękę. Na początku było tak, że były to sprawy bardzo trudne, bym powiedział, no, często beznadziejne. A teraz po zmianie rządu, po tym jak pani premier Beata Szydło została premierem Rzeczypospolitej Polskiej i pan minister Zbigniew Ziobro, ministrem sprawiedliwości, a w jego ministerstwie również się znalazł pan minister Michał Wójcik, to od tego czasu w tych sprawach polsko-niemieckich, ale nie tylko polsko-niemieckich, dla mnie oczywiście takim no, konkretnym, namacalnym przykładem to są te sprawy polsko-niemieckie, coś ruszyło, coś drgnęło. I tu chciałbym podziękować pani premier Beacie Szydło za takie zaangażowanie, za to, że i panu ministrowi Ziobrze, i panu ministrowi Michałowi Wójcikowi za te osobiste zaangażowanie, bo uważam, że wykonują i wykonali kawał dobrej roboty i mam nadzieję też, że również pan premier Morawiecki będzie mu to też temat bardzo leżący na sercu. Myślę, że tak.
Panie mecenasie, przystępując do takich właśnie trudnych spraw, no pan jest ojcem, ma pan dzieci i jest jakaś taka granica zawodowa, bariera, że trzeba być zawodowcem. A czy tutaj daje sobie pan radę z tymi emocjami? Bo jednak myślę, że te sprawy dzieci, to one muszą każdego normalnego człowieka, ojca, mężczyznę angażować.
I też angażują. Ale jest dobrze teraz, bo właśnie od tego czasu, jak po zmianie rządu, mamy też na sali przedstawicieli państwa polskiego. Jeden, drugi konsul się pojawia, jeżeli rodzice sobie tego życzą, jeżeli taka wola jest, no to de facto na każdej rozprawie pojawia się konsul i tu też jeszcze raz podziękowania. Dla rządu, bo uważam, że jeżeli jest konsul, to też ten sędzia, czy pan sędzia, czy pani sędzia, która znajduje się z przodu, inaczej też reaguje. Od razu widać, że się tak prostuje w swoim fotelu i pyta, a kto pani, kto pan?
Tak.
A tu no,
ranga.
Ranga. Jest osoba, która patrzy, nic nie mówi, ale zapisuje.
Czyli tu dobrze mówimy również o naszej dyplomacji, która no, nie zawsze była dobra. Natomiast druga sprawa, taka niemiecka, trudna, to odszkodowania.
I reparacje.
I reparacje, właśnie. Tutaj pan jest też mocno zaangażowany. No właśnie wraca pan z Strasburga, czyli oczekuje nowych informacji.
Nie,
jak jest na dziś?
Strasburg to był Jugendamt, to za chwilę, ale teraz przechodząc rzeczywiście do odszkodowań i reparacji, no jutro będzie bardzo, bardzo decydujący dzień też i bardzo ciekawy, bo jutro jadę do Wielunia, a to było pierwsze miasto, tak, które zostało zbombardowane.
Przed wypowiedzeniem wojny.
Zbombardowane przez Niemców i w 1939 roku. I to jest takie miasto symbol. W tym roku był też tam pan prezydent Andrzej Duda 1 września i tam chcemy powołać do życia zespół do spraw strat i szkód wojennych.
80% miasta zbombardowane.
Tak, jak mówię, jutro o 11 odbędzie się konferencja prasowa. Tam chcemy powołać zespół do spraw strat i szkód wojennych Wielunia w latach 1939-45. I jutro też będą naoczni świadkowie, którzy jeszcze żyją tego bombardowania.
Czyli to tak by rozpoczęcie dochodzenia od samego początku, od tego ataku na Polskę.
Tak jest, u podstaw. I chcemy też, żeby Wieluń był takim symbolem, ale nie tylko symbolem. Też mamy też stronę internetową powołujemy, otwieramy, ażeby też inne miasta mogły w ten sposób korzystać z doświadczeń Wielunia i to
prowadzenia
będzie
tej sprawy.
Tak, i wyliczenia tych strat i szkód. I to
właśnie, jak to liczyć? Domy, ulice,
nie tylko, jeszcze
szpitale.
Raz, tylko podam stronę tą internetową, to jest www.stratywojennerazempisane.pl i tu będziemy zapraszać też inne samorządy, inne miasta, ażeby korzystać z tej strony. O, tu panu redaktorowi pokażę, już strona wygląda w internecie.
Bardzo prosty adres.
Tak jest, stratywojenne.pl.
Tak. I jest taka opowieść, taka informacja, że te samoloty, które leciały jeszcze przed tą godziną 5, 1 września na Wieluń, to one miały lecieć na Częstochowę. Spotkał się pan z taką?
Spotkałem się z takim, tak.
Czy to jest możliwe, że była propozycja, próba, jakiś rozkaz Hitlera takiego zamachu na nasze sanktuarium?
To już jest pytanie do historyków. Jak mówię, ja nie.
Ktoś to drąży?
No myślę, że warto. Myślę, że to przy tej...
Nasi historycy tak długo byli unieruchomieni, może nie chciałem powiedzieć spali, nie mogli. No, pewne te książki, które wiele tych książek, które napisali, są bezwartościowe, chyba tylko jako taka atrapy. Ale już teraz mają i teraz mają tyle tematów, tych, których nie ruszono. Między innymi ten temat wydaje się niesamowity.
No, ale słusznie pan redaktor wspomniał, że historycy byli tak w pewnym sensie, pan to ładnie określił, unieruchomieni. Lub pisali książki, które być może teraz nie do końca się...
Trochę się wstydzą, trochę nie chcą. Ale to już w wszystkich zawodach takie zjawisko.
Ale ja właśnie miałem też takie osobiste doświadczenie w tej sprawie, bo... W Berlinie też jest, czy była, a teraz inaczej się to nazywa, placówka Polskiej Akademii Nauk. I właśnie poprosiłem dwóch historyków wtedy w Berlinie, żeby mi pomogli, jak szukałem rozporządzenia Hermana Göringa z 27 lutego 1940 roku. Wtedy jeszcze nie wiedziałem dokładnej daty, a chodziło o to rozporządzenie, które rozwiązywało organizację mniejszości polskiej w Niemczech. I właśnie wtedy prosiłem...
Dziś sprawa aktualna.
Do dziś sprawa aktualna, ale uściślimy tu też dla polityków i osób tym...
Nie zajęli się tym.
Nie.
Trochę?
Ci historycy się nie zajęli, to zaraz dopowiem, ale chciałbym też uściślić, że to rozporządzenie Hermana Göringa, ono teraz... w Republice Federalnej Niemiec nie obowiązuje, bo w zderzeniu z niemiecką konstytucją, ustawą zasadniczą, Grundgesetz, ono nie obowiązuje, tak?
No, ale Polacy mówią, że nie mają praw. Nie mają.
Zgadza się. I dlatego mi chodzi o to tutaj, bo pan wspomniał, jak to tak. Niemcy podchodzą do wykładni. Ja to, dlatego proponuję, żebyśmy ściśle się wyrażali o tych sprawach, żeby Niemcy nie mogli zarzucić niewiedzy i tak dalej. I dlatego jeszcze raz powtarzam, że oczywiście rozporządzenie nie obowiązuje, ale skutki tego rozporządzenia Hermana Göringa z 27 lutego 1940 roku nadal są tolerowane przez niemieckie państwo prawa, Republikę Federalną Niemiec, gdyż do tej pory nie ma uznanej mniejszości polskiej w Niemczech.
No
i jakby... I mówmy
która
o skutkach.
Liczy w tej chwili ile? To jest milion?
Nie do końca, bo my tu mówimy o tych, bo ażeby być, należeć do mniejszości, trzeba być obywatelem danego państwa. To znaczy Polacy tylko z polskim paszportem, którzy teraz mieszkają w Niemczech, nie mają statusu i nie mogą uzyskać statusu mniejszości. Ale nam chodzi, aby potomkowie przedwojennej polskiej mniejszości w Niemczech uzyskali status mniejszości narodowej w Niemczech. I to jest do zrobienia, tak? Tu myślę, to może być między 50 a 150 tysięcy osób, ale tym się nie przejmujmy. Tutaj niech Niemcy wywiążą się ze swojego obowiązku, gdyż nie można mówić o braku praworządności na przykład u swoich sąsiadów, jak często...
Jak się u siebie nie stosuje.
O to chodzi. A brak praworządności, no niestety w tej materii ja myślę, że jest w Niemczech.
Ten zarzut ich strasznie denerwuje, jak im się powie, że oni nie są praworządni. Jak im się to... Bo Niemcy są pedantyczni. Ja kiedyś wylądowałem w Niemczech, pracowałem tam w 1988 roku, no nielegalnie. Miałem, w ogóle nawet nie miałem tego. Jak mnie tam łapali, puszczali i tak dalej, no brali pod uwagę stan wojenny, że tam wyrzucony, że tam, tam jachtem, toś jak się tam popsuł. No dobrze. Ale oni, jak ja im udowadniałem, że ich urzędnik przybił mi pieczątkę, tam jacht, tam na brzegu, tam taki napis był, i ten urzędnik w małym miasteczku to mi zrobił, to oni mówią, ty nie możesz tu być, ty nie możesz tu pracować. A ja mówię, ale wasz urzędnik tu mi przybił. A no ja, mówią, no tak, no to masz na 3 miesiące jeszcze dalej. I to był mój klucz. Krótszych, że mogłem pracować i nieźle zarabiać, bo byłem w beznadziejnej sytuacji, rodzina i tak dalej. Natomiast i właśnie to u Niemców jest, że mądry człowiek, który im udowodni, to wygra.
Oczywiście.
No właśnie, i tutaj na pana szalenie liczymy. A proszę powiedzieć, jak to jest tak już po ludzku, jak pan chodzi tymi ulicami, jak pan jest, występuje przed nimi w takiej roli? No pan, no, przepraszam, no musi pan być odważnym facetem, no bo czy czuje pan jakieś zagrożenie, czy to jest taka zawodowa już... No dziennikarz wojenny też musi iść i tam robić materiał, nie ma dwóch zdań. A taki adwokat, bez przerwy chodzący wśród tych ludzi, jakoś tam zależny od nich, bo pan ciągle się zwraca do nich z jakimiś prośbami. Jak pan to wytrzymuje po prostu, nerwowo, odpornościowo, czy to już nie jest problemem żadnym?
Wie pan, oczywiście na początku każda sprawa, każda większa sprawa, którą się zajmowałem, to było wyzwanie. Nadal jest to wyzwanie dla mnie. Ale ja sobie szanuję coś takiego, że przedstawiam argumenty i do tego dokumenty, dowody, tak? Najlepiej się wtedy z Niemcami w ten sposób rozmawia. A tych dowodów i argumentów mamy bardzo dużo, tak? Tak samo, jak mówię, Wieluń. Mamy zdjęcia, mamy dokumentację. I to, co chcemy...
Są zdjęcia lotnicze. Niemcy właśnie sami zrobili, jak lecieli i bombardowali. I te zdjęcia oglądałem.
No właśnie. I wie pan, i to jest tak... Tylko czasami mi jest... No, przykro muszę powiedzieć, że po polskiej stronie jest brak odwagi. Albo bym powiedział tak... ludzie uważają w Polsce... że nie warto drażnić dużego sąsiada. Jak dużego? Niemcy są do bólu pragmatyczni.
Tak.
I skorzystajmy z tej cechy charakteru.
Pedantyczności.
Tak, tego niemieckiego społeczeństwa i niemieckich polityków rządzących, elit. I zróbmy to. Bo jak im przedstawimy, to dojdziemy od razu do wspólnych rozwiązań. Tylko mi czasami tu brak jest, też wśród rządzących w Polsce, brak tak zwanej własnej odwagi, tak? I tu myślę, że nie trzeba żadnej odwagi. I pan pyta o odwagę. Nie, to tylko trzeba konsekwentnie działać.
No tak, to jest cecha zawodowca. Ale pan jest bez przerwy tam, czy pan tak dzieli czas Polska, Niemcy, jak to fizycznie wygląda?
Kiedyś byłem raczej tam bez przerwy, a teraz tak dzielę, bo...
Pół na pół.
Pół na pół de facto, bo jak mówię, tu sprawy smoleńskie, tu sprawy z Jugendamtami, mam właśnie też coraz to więcej rodziców, matek, nie tylko matek, ale i ojców, przyjeżdża tutaj do Polski, bo tam mają problemy z urzędami, z Jugendamtami, tak? I właśnie tu wielu moich mocodawców, mocodawczyń jest bym powiedział, no też już na co dzień w Polsce, tak? I to pokazuje, że Polska staje się taką oazą wolności, i tą, którą była też przed laty, przed wiekami. I myślę, że tutaj warto zwrócić na to uwagę, że i wskazać na to Niemcom, że ażeby uczyli się tej wolności i spozierali tutaj w kierunku Polski, no też z zachwytem, bo należy się uczyć od Polaków, którzy no mają o wiele większe doświadczenia parlamentarno-demokratyczne niż Niemcy, bo ta obecna demokracja przyjechała do Niemiec na czołgach aliantów po wojnie i z tego trzeba sobie zdać sprawę.
Do Łaby.
Tak.
A czy ma pan jakiś już pomocników albo uczniów? Kształci pan sobie jakąś grupę? No to bo tak z czasem, to jednak trzeba mieć o tym myśleć, żeby mieć wokół siebie przejmujących potem te sprawy. No mam, czy za wcześnie jeszcze?
Mam osoby, z którymi współpracowałem, z którymi współpracuję.
I w Niemczech, i w Polsce?
I w Niemczech, i w Polsce. No i też mam syna, też skończył prawo i zobaczymy, w którym kierunku pójdzie, ale to nie oznacza, że musi coś stać adwokatem, bo on jego trochę bardziej ciągnie do biznesu.
Aha. A proszę powiedzieć, pan prowadzi tak trudne, wielkie sprawy, ale jednak sprawy takie, tak bym powiedział, czyste. To znaczy jakoś tak być takim adwokatem w tak ważnych sprawach, to ja odczuwam to jako przyjemność. Tak jak człowiek, jak dziennikarz broni słusznej sprawy, jest śledczym się, ale czasem adwokat musi bronić tego złego. Czy pan w ogóle tych złych, tych no, morderców, kryminalistów, przez to w ogóle nie, tym się nie zajmuje?
Zajmuje się.
Zajmuje się pan też, tak?
No, broniłem niestety też w takich trudnych sprawach. Aha.
Czyli pan jest tak bardzo, bardzo wszechstronny. No to chyba zawodowa jakaś konieczność i jednocześnie no, ciekawość chyba też. Ale tamta rola jest trudna, co?
Ale wie pan, panie redaktorze, to też jest obowiązek nasz jako adwokatów, to jako
zawodowców. Że każdy, kto się zgłosi.
W tym sensie nie każdy, kto się zgłosi, ale że nawet broniłem czy reprezentowałem osoby, którzy nie mieli de facto szansy, żeby zdobyć jakiegoś adwokata na rynku. Bo jak mówię, bo to są sprawy bardzo, były sprawy bardzo kontrowersyjne i ja uważam, że no każdy ma prawo do obrony, tak? Jeżeli jest przymus adwokacki, jeżeli w Niemczech już na przykład w sprawach cywilnych się zaczyna od 5000 euro wzwyż, to nie tak jak w Polsce, to wtedy od tej sumy już też można, trzeba już mieć adwokata.
No właśnie, ten drogie. Ale pamiętam, byłem kiedyś, oglądałem, ja się interesowałem Wilhelmem Gustlowem, w ogóle wrakami tak. Bałtyku, tam nawet byłem na dnie, tam z nurkami w Kessonach, ale zobaczyłem kiedyś ogromne archiwum w sprawie Gustlowa u Niemców. To nieprzebrane szafy dokumentów. Jeżeli, i to mi właśnie nasunęło taką refleksję, że oni jednak pedantycznie to wszystko zgromadzili, mają, no a ten biedny adwokat ma się przez to przebić potem?
Nie tylko przebić, ale adwokat też powinien pójść i bym powiedział, ja też chodzę do archiwów, tak, bo nic tak dobrze nie robię jak praca na...
Ciekawa jest, ale jest czasochłonna.
Tak, wie pan, ale na przykład z tych spraw mniejszościowych polskiej mniejszości w Niemczech, to ja docierałem do archiwów, do starych akt i tam na przykład dotarłem do bilansu zamknięcia Banku Słowiańskiego, tak? Tam jest lista osób, które miały oszczędności w tym banku.
A właśnie.
Tam było oświadczenie byłego dyrektora Banku Słowiańskiego, który powiedział, że pewnego dnia przyszedł do tego banku adwokat jako SS-man, w mundurze SS-mana i kazał zrobić z tego zysku banku stratę. I to, wie pan, to są rzeczy, do których...
Kryminalne.
Tak, no ale wie pan, na zewnątrz to wygląda inaczej. Ale tu mamy dokumenty i te wszystkie dokumenty, słusznie pan zauważył, one są w Niemczech. Trzeba do nich dotrzeć. I tu jest cholernie ciekawa praca, ale też bardzo dużo pracy dla historyków. Bo wie pan, ja jestem takim, ja nie jestem historykiem, ale jak mówię, bardzo lubię pracę na konkretnych dowodach, tak? Bo wtedy i w tej sprawie też sąd mi odpowiedział, że tam ten komisarz, który rozwiązywał te organizacje mniejszościowe, to ja była jakaś osoba trzecia. A to mi wtedy sprawiło cholerną radość,
tak.
Bo ja miałem dokument, który przedstawiłem do sądu i powiedziałem i napisałem do sądu, że ten komisarz Schmidt to nie była żadna osoba trzecia, tylko to był człowiek ustanowiony, powołany przez ministra spraw wewnętrznych III Rzeszy, tak?
Ale jak przyszedł w tym mundurze z pistoletem, no to był po prostu jak bandyta.
Ale to ten inny, ja mówię, ale ten komisarz, tak, który rozwiązywał. Wie pan, bo to pokazuje, że wszystko jest w archiwach niemieckich. A Niemcy teraz próbują mówić, no nie, to nie nasz, to jakiś tam przybłęda, osoba trzecia. Nie, ale to był urzędnik niemiecki i to wszystko mamy w archiwach, wie pan. I tak jak wspomniał pan o tym Gustowie, to wszystko w Niemczech jest. I tam trzeba wysłać rzeszę polskich historyków, którzy na co dzień będą tam pracować, będą się tym zajmować i tu powinny być ufundowane stypendia przez państwo polskie. Ci historycy powinni tam być pół roku, rok i chodzić po archiwach, bo to jest wszystko dostępne. I skorzystajmy teraz z tego, bo to jest potrzebne.
Tak. A jak pan ocenia ich kwalifikacje? Czy to są ludzie, może panu trudno jest ich oceniać, bo to jednak pracuje pan z nimi, ale czy na przykład choćby ten język niemiecki, jak tam jadą, jest odpowiednio już na odpowiednim poziomie, wystarczającym?
Tak, wielu młodych się uczy języków, są dobrze wykształceni, tylko im trzeba trochę dodać odwagi, zapewnić finansowanie, żeby tak jak te wcześniejsze pokolenia nie musieli... Jak to się
dorabiać w kuchni gdzieś tam.
Też, ale jak być bardziej tacy bierni, nie podejmowali trudnych tematów tylko dlatego, że liczyli, że jeżeli się nie zajmą trudnymi sprawami dla Niemców, to wtedy może będzie następne stypendium. Nie, stypendia powinny być płacone
tu,
z Polski.
Tak.
I to jest najważniejsza sprawa.
No właśnie, jest ta sprawa teraz modna od tych poszukiwań ukradzionych obrazów, rzeźb, przedmiotów sztuki. Tego jest na pewno bardzo dużo. Jest jakaś, myślał pan o tym, o jakiejś takim metodzie poszukiwania tego. No bo można bardzo różnie, można tam chodzić po domach i tam zbierać, płacić, ale do Szwedzi nas kiedyś w XVII wieku totalnie okradli, aż gubili po drodze, tyle tego nakradli, a Niemcy no też wywozili co mogli.
Zgadza się. Ale tu jest jedna metoda, to nazwał metoda na przyjaciela, bo Niemcy mówią, że no tak, poczuwają odpowiedzialność moralną.
A nad łóżkiem mają kosaka.
Być może, ale jeżeli już poczuwają odpowiedzialność, to wtedy mówię tak, drogi mój przyjacielu, ja cię też kocham, ty mnie kochasz, my się wzajemnie lubimy, to tak, otwórz mi wszystkie twoje muzea, które masz w Niemczech, Magazyny. Piwnice.
Tak.
Ja moich ludzi tu z Polski wyślę do ciebie, mój przyjacielu Niemcu, moja droga pani kanclerz Merkel. Ja wyślę do ciebie i moi wszyscy bym powiedział, no premierzy landów, ja wyślę do was moich fachowców, historyków sztuki, archiwistów i oni przejdą przez te wszystkie muzea, wejdą do archiwów, do piwnic i zobaczą, czy tam nie ma zrabowanych dzieł sztuki. I nie byłaby to metoda na przyjaciela?
No właśnie. Był taki kiedyś Karol Estreicher,
tak,
który jakoś to tak potrafił załatwić, że wszedł, zobaczył, znalazł i powiedział. I musieli oddać.
Tak, ale tu my chcemy jeszcze dalej, bo my kochamy się wzajemnie w naszych polsko-niemieckich stosunkach. Jesteśmy otwarci. Tutaj Niemcy próbują udowodnić, że brak praworządności w Polsce, co im się nie udaje. Dzisiaj jak...
No właśnie, piszą głupoty.
Dzisiaj jak wylatywałem właśnie z Frankfurtu nad Menem, to właśnie wpadła mi do rąk gazeta Die Zeit z dzisiejszego dnia, 14 grudnia. Tak. I na stronie 12 jest artykuł...
Ale ten tytuł niesamowity.
Tak jest, Matyjasa Krupa i...
Powiem państwu, tylko powiem, co ja widzę przed sobą. Ja widzę napis zrobiony liternictwem Solidarności. I jest napisane co?
Dyktatura i znak zapytania. Tak.
A no, na wszelki wypadek.
Na wszelki wypadek. Tak. Panie redaktorze, no to jest...
Draństwo.
No tak, no ale... Jak? Gdzie dyktatura?
Tak.
No ale na pewno nie w Polsce.
A przeczytał pan artykuł, co jest w nim?
No wie pan, no tak próbuję coś jakoś pisać, opisywać. Tu jeszcze mamy zdjęcia pani premier Szydło, premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Polecam po prostu graficznie. Słusznie pan redaktor zauważył, że nawet strona niemiecka poszła tak daleko i tu w duchu Solidarności pisze dyktatura.
No to już jest inicjatywa konkretnego redaktora tej gazety.
Nie tylko redaktora.
Chyba nie, tak?
Panie
nie.
redaktorze.
Naiwny jestem.
Ten redaktor to
wysoko siedzi.
Tylko pisał. Wie pan, i tu jeszcze mamy, że chyba w Warszawie pisał, czy z Warszawy. Wie pan, nie, no to tak. 12 strona, aha, pierwsza część. No,
powinna nasza tutaj przeglądarka prasy i różnych gazetach, ci ludzie powinni to wybić. My nie mamy, myśmy w ogóle tak, potraciliśmy ambasady, już nie mówiłam w Afryce, czy gdzieś pozamykane. Myśmy potracili ludzi dobrych. Myśmy nie mamy dobrych korespondentów, prawda? I to jest taka jakaś polska wyspa, która się nie potrafi bronić, prawda? Coś mam takie wrażenie, że jak się pojawia jakiś dzień nawet taki, to on nawet tu w kraju jest niedoceniony.
No i takim przeze mnie bardzo cenionym dziennikarzem w sprawach polsko-niemieckich jest pan redaktor Piotr Cywiński. Kiedyś Wprost, teraz w Polityce i Sieci. Rewelacyjna wiedza, fachowość, także polecam tutaj.
No ale powinni być nowi, młodzi, przygotowani.
Jestem za, a nie, w ogóle nie przeciw.
Panie mecenasie, jeśli chodzi o te sprawy właśnie bieżące, to jakie wieści są ze Strasburga i co jest najważniejsze wynikające z tej ostatniej wizyty?
No właśnie wczoraj byliśmy w Parlamencie Europejskim i tam na zaproszenie profesora Krasnodębskiego, europosła, i tam był przedstawiany spektakl pana Marka Kochana, traktat o miłości. I uważam, że to było... Ten spektakl jest rewelacyjny, on był pokazywany w polskiej telewizji, TVP chyba 2, i polecam go każdemu, bo to jest spektakl dotyczący działania Jugendamtów. I to pan Marek Kochan, bym powiedział, zrobił to, jak wczoraj siedziałem tam na sali i tam siedzieli przedstawiciele innych europosłów, bym powiedział, że to, co było, to nawet niestety rzeczywistość to przerasta. A rozumiem, że pan Kochan chciał po prostu to trochę, bym powiedział, przedstawić w duchu pojednania i zrozumienia. Tam był tylko jeden chyba europoseł niemiecki, a inni pytali, czy aby nie jest to, jak profesor Krasnodębski wspominał, czy nie jest to ewentualnie zbyt daleko idące.
Czy nie mają świadomości? Nie chcą tego słuchać.
Inaczej, łatwo pisać dyktatura i znak zapytania po polsku, a gorzej spojrzeć na to, co się dzieje w Niemczech, bo niestety Jugendamty to są organizacje samorządowe, o których się mówi już od lat, jak mówię, już kilkanaście lat się problemy... I spotkałem się również z niemieckimi politykami w Bundestagu, w niemieckim parlamencie, i tam mi powiedziano, że nie ma woli politycznej, żeby to zmieniać, żeby to przenieść pod kontrolę władz federalnych, bo to są niby samorządy mają się tym zajmować, nie do końca się tym zajmują i odpowiednio.
Ale to jest jakich liczb? To ilości,
no w 2015 to było gdzieś 77 tysięcy wyjęć dzieci.
77 tysięcy małych dzieci.
Nie tylko małych, ale większych.
Ale malutkich
często. No do pełnoletności, tak? I tu, a w 2016 to chyba już było 83 tysiące.
Czyli więcej. No.
Tylko, że oczywiście w tym jest chyba kilkunastotysięczna grupa tych uchodźców, tak? To jest... Ale jeżeli nawet te 15 tysięcy odejmiemy plus minus, no to też pozostaje kilkadziesiąt tysięcy. I to jest, z roku na rok wzrasta ta liczba. I to pokazuje, że to jest niemiecki problem. To jest, tutaj Niemcy też mają problem z praworządnością. I raz mamy tu mniejszość polską w Niemczech, duży problem z praworządnością, a drugi raz tutaj mamy Jugendamty, tak? I jak już mówiłem, rozmawiałem z niemieckimi politykami na ten temat i powiedziano mi, że nie ma woli politycznej, ażeby to zmienić. A to można bardzo szybko zmienić, bo mówią, że to niemiecka konstytucja no, nie przewiduje tego. No, byłoby to sprzeczne, gdyby władze federalne sprawowały nadzór nad tym, a ja mówię...
Landami.
Nad tymi samorządami. A ja mówię, no to niemiecka konstytucja była kilkadziesiąt razy już zmieniana po II wojnie światowej. Tu tylko trzeba woli politycznej, ale takiej woli politycznej nie ma, tak? I tu trzeba na to zwracać uwagę. Jeszcze raz mówię, tu...
Czy oni traktują to, że to taki jest zastrzyk dodatkowej ludności, bo boją się, że spada im własna dzietność?
To jest po części może i to, ale po części myślę też biznes, bo...
Biznes tych pośredników?
Nie, no tych spraw, bym powiedział, tych osób... Tych
uczestniczących.
No, jeżeli takie dziecko idzie do rodziny zastępczej, to ta rodzina zastępcza dostaje pieniądze. Jeżeli idzie do jakiegoś sierocińca, to ten sierociniec dostaje pieniądze. Ostatnio jedna z moich mocodawczyń dostała rachunek miesięczny. Był to było gdzieś na 4700, 4600 euro plus minus, tak? I to...
Zastrzyk duży.
Nie, no wie pan, ale ci rodzice nie mają tych pieniędzy.
No tak,
ale wie pan,
dla państwa.
Tak, ale co to oznacza? Że odbierają dziecko,
tak.
Rodzic nie ma kontaktu z dzieckiem i jeszcze każą rodzicowi płacić za tak. To dziecko.
To w ogóle jest niesamowite.
No i to jest właśnie skandal. I dlatego to, co to, ten pokaz tego spektaklu pana Kochana, który został zorganizowany wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, niedaleko też Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który tak ma dbać o te prawa człowieka, prawa podstawowe, to uważam też to było bardzo symboliczne spotkanie, że tam wtedy, no wczoraj był pokazany ten spektakl i była też dyskusja na ten temat.
Czyli nie ma woli politycznej, czyli jednak to jest również w rękach naszych dyplomatów, naszych spraw, ludzi spraw zagranicznych. Oni muszą się o to dopominać, no bo pan już jest tym ostatnim kołem ratunkowym, a nie, ten temat jest niesłychanie, no jeden spektakl w Polsce, może za mało jest tych informacji u nas, może za mało jest właśnie dobrych filmów, dobrych sztuk, bo one przemawiają. Pokazanie takiego dziecka, dramatu, rodziców mogłoby wywołać. Ale proszę powiedzieć, a jak jest jakaś różnica między tym miastami, terenem, landami tymi Niemiec, tych NRF-u, a tym, co doszło tutaj na wschodzie, tym Ostii? Czy tu jest inaczej trochę, czy to już się tak zglajszaftowało wszystko?
Ale w jakim sensie inaczej?
Takim, że troszkę tutaj inaczej podchodzą do tych spraw polskich na terenie byłego NRD, na te, ci pracujące tutaj. Czy coś pan widzi, że to już jest wszystko jedno?
Nie do końca, bo właśnie na tych byłych terenach NRD, no tam ta partia Alternatywa dla Niemiec
bardziej działa.
Bardziej działa i ostrzej. I w tych sprawach no, trzeba uważać, bo jeżeli ta partia będzie zyskała coraz to więcej na sile, no to będzie to też nie najlepiej dla naszych polsko-niemieckich stosunków i wtedy mogą pewne rzeczy, o których teraz mówimy, że już są zamknięte, uregulowane, mogą zostać na nowo podjęte.
Czy pan, stykając się w sądach konkretnie z ludźmi, bo wędruje pan, prawda, Düsseldorf, Hamburg, tak. Kilonia, Berlin, Monachium, jak pan jest właśnie na tych dawnych terenach wschodnich, to odczuwa pan w pracy swojej jakieś większe kłopoty, trudności?
Zawodowo nie, ale widzę różnice w mentalności.
Ludzi?
Tak.
Tak. I to się zmienia na niekorzyść w stosunku do Polski?
No, bym powiedział, częściowo w tych byłych niemieckich landach jest takie większe zacietrzewienie czasami.
Czy to wynika z ich takiej gorszej trochę pozycji materialnej, wyludnienia, oni wyjeżdżają, tam nam, prawda, prezentowane są ogromne różnego rodzaju osiedla, czy domy wczasowe, puste stojące.
Tak.
I teraz tam metoda, mówi się nawet, że właśnie to sprowadzenie, to zachęcenie do osiedlania się ludzi z Azji w Niemczech, no to miało na celu zagospodarowanie tych terenów. Czy to jest słuszne posądzenie?
No to jest, częściowo było to tym spowodowane, że za chwilę będzie brak rąk do pracy w Niemczech. Przewiduje się, że do 5-10 lat będzie brakowało gdzieś 3-5 milionów osób, które będą potrzebne w Niemczech do pracy. Niemieckie społeczeństwo się starzeje. A to oznacza, że też trzeba będzie się zająć opieką tych starszych osób w Niemczech i do tych prac właśnie jest przewidziana też część tych uchodźców. Oczywiście niekoniecznie to pierwsze pokolenie, ale Niemcy próbują sobie teraz wychować to drugie, trzecie pokolenie tych uchodźców, ale też duża część z tych osób, która teraz przyjechała do Niemiec w ramach tej akcji uchodźczej, to są osoby młode. No, przypominam sobie taką konferencję prasową chyba rok temu z przedstawicielami biznesu i pani kanclerz Merkel, gdzie wręcz na tej konferencji wyrażano zachwycenie tym, że chyba 40-50% tych osób to jeszcze nie przekroczyło 30 roku życia, tak? I Niemcy robią coś takiego. Oni nie patrzą na te świadectwa, które próbują czy przedstawiają uchodźcy. Oni mówią tak, my ciebie, was sprawdzimy w naszych zakładach pracy. Przyjdziesz, pokażesz, co umiesz i wtedy powiemy, co masz robić i gdzie cię umieścimy.
No tak, bo te świstki papieru u nas też coraz mniej znaczą. Ale dużo Polaków zajmowało się tym opiekuństwem. Było to dość popularne. Polacy jednak byli bliżsi mentalnościowo tym starym ludziom niż ci tamci, prawda? Wydawałoby się, że to jest... A Ukraińcy brani są pod uwagę?
Też, ale wie pan, panie redaktorze, to jest za mało osób, które można wyssać.
3 miliony, no to jednak...
3 do 5 milionów, wie pan, to zależy, kto liczy i kiedy. Także tu niemiecka gospodarka potrzebuje rąk do pracy.
No to jest rzędu 80 milionów ludzi, tak? Czy
tak,
5?
Tak. 80.
Tak. A jakaś takie tendencje ucieczki z Niemiec, bo mówi się o jakichś takich ucieczkach, rezygnacji ze Szwecji, gdzie czują ludzie zagrożenie, Skandynawii, a w Niemczech też coś takie zjawisko się daje zauważyć, że mówią dość tego nalotu, tego niebezpieczeństwa i my wolimy bogaci ludzie, na przykład wyprowadzający interesy, firmy z Niemiec. Jest takie zjawisko?
Nie jest to masowe, ale coraz to więcej widzimy osób, coraz to więcej słyszymy wypowiedzi i w tym kierunku, a przede wszystkim, gdyby nie było tego niezadowolenia, to AfD, Alternatywa dla Niemiec, nie uzyskałaby tak dobrego wyniku wyborczego.
No właśnie. A jeszcze na koniec taka może przyjemniejszy temat, bo niektóre te mrożą krew w żyłach i przypomina się stanowisko pana profesora Nowaka. Dzisiaj rano w poradku Wydek powiedział, że nie liczyć na dobro, na to, że to będzie miło załatwione, to nie, to tylko trzeba jakoś tam wymusić, prawnie oczywiście, ale wymusić. Myślę o tej stronie takiej przyjemnej, sportowej. Mhm. Jak przyjmowani są ci nasi, wiadomo, o kim głównie myślę, ten pan ma na imię Robert. Jak oni, to są dobrze ambasadorzy, oni są pojmowani jako jeszcze Polacy, czy już ich się traktuje jako Niemców, czy...
Robert Lewandowski jest Polakiem, oczywiście.
Oczywiście, ale czy jak Niemcy podchodzą do tego, mają takiego świetnego piłkarza, wybierają go we plebiscy, tak, on jest Polakiem, prawda?
No to... Jest Polakiem i jest szanowany za to i
jest,
myślę,
jest.
Że...
Nie przeszkadza to im.
Nie, i myślę, że Robert Lewandowski jest takim ambasadorem.
Potrafi to zrobić.
Polskości, potrafi to zrobić. No
jego żona.
Tak, i myślę, oby takich było więcej, bo... To jest pierwszy taki piłkarz, który na takim wysokim poziomie się przebił w Republice Federalnej Niemiec, trafił do Bayern Monachium i być może pójdzie dalej w Europę.
Właśnie. A czy myśli pan, że kultura i ta ambasadorowanie poprzez dzieła sztuki, to się zawsze, myśmy mieli wspaniałych twórców, zaczynając od Wita Stwosza choćby, czy my mamy jakieś takie, jest jakaś taka tęsknota, prawda, żeby tych Polaków gdzieś pokazać, jakichś nowych muzyków, nowych artystów. Niemcy chcą tego, pomagają. Czy są raczej zamknięci? Czy...
No, pomagają Pederecki oczywiście, inni znani też, ale i tym mniej znani, ale próbuje się tak wyławiać właśnie takie osoby, które quasi uważa się jako dotknięte przez przez obecną władzę. Tych próbuje się wynagradzać, tak wyławiać. Ja myślę, że to jest...
Dzieli się w ten sposób.
Tak, zły sposób na to, ażeby wspomagać ludzi kultury w tych naszych polsko-niemieckich stosunkach.
Oni występują w tamtych telewizjach, się żalą. A dziennikarze jak się zachowują nasi? Jak pan ich ocenia?
No, są tacy, którzy pisują właśnie też na stronach internetowych. Die Zeit, to jest taka znana, taka kiedyś dosyć duża gazeta i ci dziennikarze też tam piszą i...
Plują we własne gniazdo.
No i myślę, dobrze by, żeby nie pluli, ale uważam, że to można zmienić, bo jeszcze na koniec... W samym sercu Berlina znajduje się...
No właśnie, ambasada była tam.
Tak.
Tam Unter den
Linden.
Unter den Linden, ja.
Tak, 200 metrów od bramy Brandenburskiej.
Ogromny gmach był.
Tak, i teraz tam można nawet do 17 tysięcy metrów kwadratowych zabudować. I uważam, że...
To jest ruina teraz, tak?
To jest wyburzone i teraz jest przygotowywana koncepcja. I uważam, że tutaj... Pisałem też w tej sprawie do pani premier Beaty Szydło, do pana prezydenta Andrzeja Dudy i uważam, że w tym miejscu powinno powstać takie polskie centrum. Ostatnio też byłem w ostatnią niedzielę u ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka w Toruniu i życzyłbym sobie, żebyśmy w tym miejscu postawili coś polskiego, w tym sercu Berlina, na przykład przenieśli kaplicę ojców redemptorystów z Torunia, gdzie byłem właśnie tam przed audycją, robi kolosalne wrażenie, gdzie można przenieść tę kaplicę jeden do jednego do Berlina i gdzie tam mamy ponad 1000 nazwisk udokumentowanych Polaków pomordowanych za pomoc Żydom. I jeżeli by tam było imię, nazwisko i później by zamiast ojciec by się mu czytało po niemiecku Vater, zamiast matka Mutter i zamiast syn Sohn, córka Tochter i to by było wypowiadane tam na Unter den Linden, w samym sercu Berlina, to by przemawiało do tych Niemców, a teraz musimy własną narrację tam stworzyć.
No właśnie, jeszcze powiem o tym spostrzeżeniu kontaktu, które zrobił ojciec Rydzyk właśnie z reprezentantami środowisk żydowskich i to bardzo udane i te spotkania toruńskie ostatnie, to może ten trop, o których pan sugeruje poprzez właśnie Toruń, te radia, media, ludzi coraz lepszych. Dla mnie na przykład jest bardzo dobry tam prowadzący wywiady Dawin Wesołowski bodajże się nazywa. Kilka razy ostatnio słuchałem tych długich wywiadów. Fantastycznie, taka bystrość, taka szybkość i przygotowanie świetne. Więc szuka pan metod wszelkich, żeby te sprawy nagłaśniać, poprawiać.
Oczywiście będę to robił aż do skutku.
Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu mecenasowi Stefanowi Hamburze dziękuję. Proszę państwa, i myślę, że dowiedzieliśmy się sporo. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się pana namówić na rozmowy w przyszłości. Dziękuję. Stefan Truszczyński, Radio Wnet. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Wolna antena. Radio Wnet.